Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Kilkadziesiąt osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nad ranem w środę nawiedziło środkowe Włochy. Bilans ofiar cały czas rośnie. Wśród zidentyfikowanych dotychczas ofiar nie ma Polaków, poinformowało nasze MSZ. Ziemia trzęsła się z siłą 6,2 w skali Richtera. Sejsmolodzy przewidują wstrząsy wtórne. Z całego świata do Włoch płyną kondolencje, ale też deklaracje o możliwości udzielenia pomocy. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zapewnił, że polskie służby są gotowe, aby wziąć udział w akcji ratunkowej.
My zgłosiliśmy gotowość do instytucji Unii Europejskiej, która koordynuje te zadania, a więc do Europejskiego Centrum Koordynacji Ratowniczej. Jesteśmy gotowi, jeżeli tylko taka pomoc będzie niezbędna, to przeszkoleni strażnicy pożarni, polscy funkcjonariusze są gotowi, żeby wyjechać do naszych przyjaciół do Włoch i takiej pomocy udzielić.
Ojciec Święty Franciszek wyraził żal z powodu tragicznego trzęsienia ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy. Podczas dzisiejszej audiencji papież zrezygnował z katechezy, by modlić się z zebranymi na placu Świętego Piotra za ofiary kataklizmu. Biskup Rzymu wyraził ubolewanie z tego powodu i zapewnił o bliskości ze wszystkimi osobami, które przebywają na terenach dotkniętych wstrząsami.
Chcę zapewnić te wszystkie osoby w tych miejscach dotkniętych trzęsieniem ziemi w prowincjach Lazio i Umbria,
i
proszę, abyście byli pewni, że Kościół jest wam blisko i swoją macierzyńską miłością was obejmuje. I tutaj obejmujemy my naszym uściskiem wszyscy, którzy jesteśmy obecni na placu Świętego Piotra.
Wstrząsy były odczuwalne również w Bolonii, Rzymie i Neapolu, jednak tam nie było żadnych ofiar i nie odnotowano szkód. W 2009 roku potężne trzęsienie ziemi o sile 6,3 w skali Richtera nawiedziło region Aquila w środkowych Włoszech. Zginęło wówczas ponad 300 osób. Prezydent RP Andrzej Duda w środę wziął udział w uroczystościach z okazji 25. rocznicy uchwalenia aktu niepodległości Ukrainy. Prezydenci Polski i Ukrainy podpisali wspólną deklarację. Andrzej Duda i Petro Poroszenko zaapelowali w niej do wspólnoty międzynarodowej o wzmożenie wysiłków, w tym polityki sankcji wobec Rosji, które doprowadziłyby do zaprzestania agresji wobec Ukrainy. Przywódcy rozmawiali także na temat perspektyw stabilizacji dla całego regionu, stosunków polsko-ukraińskich i relacji Ukraina-Unia Europejska. Prezydent Andrzej Duda na konferencji z Petrem Poroszenką zwracał uwagę, że Polska przez ostatnie ćwierć wieku stała przy Ukrainie.
Byliśmy pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy 2 grudnia 1991 roku. Staliśmy przy Ukrainie w trudnych dla niej momentach, w czasie pomarańczowej rewolucji, w czasie rewolucji godności. Stoimy także i dzisiaj, kiedy cały czas trwa ten niezwykle trudny dla Ukrainy czas konfliktu we wschodniej części państwa ukraińskiego i okupacji Krymu. Polska w związku z tym była, jest i wierzę w to, że będzie trwała przy Ukrainie, wspierając i europejskie dążenia Ukrainy, i transatlantyckie dążenia Ukrainy.
Prezydent Petro Poroszenko dziękował partnerom z Polski i Unii Europejskiej za stanowisko w sprawie agresji rosyjskiej wobec Ukrainy. Podkreślił, że Ukraina wysoko ceni decyzję Polski i Unii Europejskiej w sprawie sankcji wobec Rosji. Zawieszenie małego ruchu granicznego wpłynie korzystnie na budżet państwa, przekonują przedstawiciele Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Finansów. W związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży Polska podjęła decyzję o zawieszeniu od 4 lipca małego ruchu z Ukrainą oraz Federacją Rosyjską. Mały ruch graniczny z Ukrainą przywrócono po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. Ruchu z obwodem kaliningradzkim nie wznowiono. MSWiA tłumaczy, że powodem tego są kwestie związane z zagrożeniem bezpieczeństwa. Wiceszef MSWiA Jakub Skiba zwracał uwagę na konferencji prasowej, że zawieszenie małego ruchu granicznego z Rosją jest korzystne dla budżetu państwa.
Mały ruch graniczny służy przede wszystkim do zakupu przez Polaków towarów nieakcyzowych, co przynosi określony i znaczący brak wpływów do budżetu, który należy wyszacować na 25 milionów złotych miesięcznie. Natomiast okazuje się, że Rosjanie nie zmniejszyli zakupów w Polsce. Ten poziom jest dokładnie taki sam, jaki był poprzednio. Natomiast pewne zmniejszenie ruchu osobowego z tytułu MRG w ogromnym stopniu jest zrekompensowane przez ruch odbywający się na podstawie wiz.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef służby celnej Marian Banaś mówił, że w maju 2016 roku wszczęto prawie 2220 postępowań karnoskarbowych związanych z przekraczaniem granicy. Z kolei w lipcu, czyli po zawieszeniu małego ruchu granicznego, prawie trzykrotnie mniej. Jego zdaniem dowodzi to, że polscy obywatele zajmowali się przemytem, czyli działalnością niezgodną z prawem i w konsekwencji budżet Polski tracił kwoty, które zasilały budżet Federacji Rosyjskiej. Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 8,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To najmniej w historii badania prowadzonego od 1992 roku. Zarejestrowanych bezrobotnych było o 2,2% mniej niż w czerwcu tego roku. W czerwcu bezrobocie wyniosło 8,8%. W końcu lipca w urzędach pracy zarejestrowanych bezrobotnych było ponad 1,360 mln, co oznacza, że było ich mniej w porównaniu z czerwcem o 31 000, a w porównaniu z lipcem ubiegłego roku o ponad 224 tysiące osób. W ocenie Marka Lewandowskiego, rzecznika NSZZ Solidarność, spadek bezrobocia oznacza poprawę polskiej gospodarki.
Wbrew temu, co niektórzy, szczególnie ekonomiści liberalni, próbują nam wmawiać, że to ożywienie nie jest takie, jakbyśmy chcieli, że w wielu segmentach gospodarki rejestruje się spadki, na przykład w produkcji przemysłowej czy w budowlance, to jednak mimo wszystko polska gospodarka się rozkręca. Tutaj ogromne znaczenie miało 500+, które bardzo mocno napędza konsumpcję wewnętrzną. Jeden z dwóch podstawowych filarów zdrowej gospodarki. To przekłada się na wyższe płace. To wszystko razem zebrane w całość pokazuje, że z polskim rynkiem pracy i z polską gospodarką jest coraz lepiej.
Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 5,3% w województwie wielkopolskim do 14% w województwie warmińsko-mazurskim. 33 miliardy złotych, tyle w tym roku polski rząd przeznaczy z budżetu państwa na rodziny. To absolutny rekord bezpośredniego transferu z państwowej kasy na ten cel w porównaniu z ubiegłymi latami. Według danych z izb skarbowych zebranych przez jeden z dzienników, prawie 7 miliardów złotych stanowi ulga na dzieci odpisana przez podatników w deklaracjach PIT za ubiegły rok. Kolejne 8-9 miliardów to wydatki na świadczenia rodzinne, natomiast 17 miliardów złotych to koszt dodatków na dzieci z programu Rodzina 500+. Łączna kwota kosztów z budżetu państwa stanowi prawie 2% PKB, podaje gazeta. Poseł Grzegorz Matusiak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, mówi, że PiS realizuje swój program wyborczy, w którym znalazła się polityka prorodzinna.
W naszym programie wyborczym było zapisane przede wszystkim rodzina, dlatego też między innymi nasze działania zmierzają ku temu, żeby ta rodzina w Polsce czuła się bezpiecznie, żeby miała środki, które by mogły gwarantować przede wszystkim rozwój dzieci. Dzisiaj też można powiedzieć, że oprócz tego, że mówimy, też się rodzimy, bo pamiętam poprzednie lata dużo mówiono, nic nie robiono. I jest to dla mnie też w jakimś sensie satysfakcja, że uczestniczę w tym programie. To już jest sukces, bo nawet ostatnia nagroda przyznana pani premier za program rodziny. Też świadczy o tym, że jesteśmy też widziani w Europie jako liderzy, można powiedzieć, tu w działaniu na rzecz rodziny.
Według raportu NIK z ubiegłego roku na rodziny z tytułu różnych pośrednich i bezpośrednich świadczeń z budżetu centralnego i lokalnych samorządów przeznaczono niecałe 32,5 miliarda złotych. Przy czym, jak podaje gazeta, Izba kwalifikowała do systemu na przykład politykę mieszkaniową państwa. Profesor Bogdan Chazan miał prawo odmówić przeprowadzenia tzw. aborcji u pacjentki szpitala imienia Świętej Rodziny. Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej postanowił umorzyć postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Rzecznik podtrzymał tym samym swoje postanowienie z maja ubiegłego roku, mówiące o tym, że czyn lekarza nie stanowił przewinienia zawodowego. Jednocześnie uznano za czytelne i akceptowane stanowisko profesora Bogdana Chazana, że sumienie człowieka jest niepodzielne. Ta decyzja to potwierdzenie faktu, że klauzula sumienia jest jednym z podstawowych gwarantów wykonywania zawodu lekarza w zgodzie z jego sumieniem, podkreśla mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik i obrońca profesora Bogdana Chadzana.
To natomiast stanowi gwarancję dla każdego pacjenta, że świadczenia, które będą mu udzielane, będą wykonywane zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem lekarskim. A zatem stanowi to jednocześnie pełną gwarancję praw pacjentów. Jest to kolejny element, który potwierdza, że pan profesor działał zgodnie z prawem, ale nie tylko zgodnie z ustawą czy zgodnie z konstytucją, co potwierdził w pewien sposób Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem z października 2015 roku, ale również z zasadami etyki zawodowej lekarskiej wyrażonymi w kodeksie etyki lekarskiej, które mówią przede wszystkim o tym, że każdy lekarz jest powołany do tego, żeby chronić życie oraz każdy lekarz jest powołany do tego, żeby wykonywać swój zawód zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i ze swoim sumieniem.
W wyniku odmowy przeprowadzania tak zwanej aborcji profesor Bogdan Chadzan został zwolniony ze stanowiska dyrektora Szpitala Świętej Rodziny. Decyzję w tej sprawie podjęła prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Walc. Kwestia przywrócenia lekarza na stanowisko dyrektora placówki jest obecnie rozpatrywana przez Sąd Pracy. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęły się w środę wakacyjne warsztaty muzyczne. Bierze w nich udział młodzież, która lubi śpiewać, a także gra na instrumentach. Jutro natomiast ruszają warsztaty dziennikarskie. Spotkanie odbywa się pod hasłem Nowe Widnokręgi. Młodzi ludzie pod okiem ekspertów przez kilka dni będą uczestniczyć w warsztatach m.in. radiowych, telewizyjnych, politologicznych, ale też muzycznych, aktorskich i tanecznych. W programie nie zabraknie także modlitwy. Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor uczelni, zwrócił uwagę, że w tym roku warsztaty odbywają się tuż po Światowych Dniach Młodzieży.
Widać, ta młodzież jest rozpalona tym świadectwem tej młodzieży całego świata, która skupiła się wokół następcy Piotra w Krakowie. I myślę, że ta radość tych Światowych Dni Młodzieży tutaj będzie w czasie tych dni warsztatów przedłużona. Widzimy, jest liczna grupa młodzieży, która przyjechała z instrumentami właśnie na te warsztaty muzyczne. Jestem po pierwszym spotkaniu. Już jest atmosfera rodzinna, atmosfera takiej życzliwości. Niektórych już znamy i młodzież siebie też tutaj rozpoznaje bardzo szybko.
Wakacyjne letnie warsztaty muzyczno-dziennikarskie w toruńskiej uczelni potrwają do 27 sierpnia. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.